Wydawnictwo Zysk i Spółka oraz Storybox przedstawiają J.R.R. Tolkien, Gospodarz Giles z Ham, Kowal z Przylesia Wielkiego, Przygody Toma Bombadila. Przekład: Gospodarz Giles z Ham, Kowal z Przylesia Wielkiego, Cezary Frąc. Przygody Toma Bombadila, Aleksandra Jagiełowicz. Czyta Wojtek Masiak. Kraina czarów to ziemia, gdzie na nierozważnych czekają pułapki, a na zbyt śmiałych więzienne lochy. Królestwo baśni rozciąga się daleko wzdłuż i wszerz, w górę i w głąb, i pełne jest najprzeróżniejszych rzeczy i stworzeń. Znajdziesz tam wszelkiego rodzaju ptactwo i zwierzęta, niezliczone gwiazdy i bezbrzeżne oceany, czarowne piękno i czyhającą zewsząd grozę, radości i smutki przeszywające jak ostrze miecza. Ten, kto tam zbłądził, może chyba uznać się za szczęśliwca, ale odmienność i bogactwo tej krainy wiążą język wędrowcowi, który chciałby o nich opowiedzieć. A zadając zbyt wiele pytań, naraża się on na to, że zatrzasną się przed nim drzwi królestwa, a klucze do nich zaginą. J.R.R. Tolkien. Gospodarz Giles z Ham. Aegidi Iahenobardi, Julia Gricole de Hamo, Domini de Domito, Aule Draconarie Comitis. Regni minimi regis et basilei, mira fascinora et mirabilis exhortus. Czyli w języku gminu wspaniała, lecz prawdziwa opowieść o gospodarzu Gilesie z Ham, pogromcy gadziny, panu na smoczym dworze, królu małego królestwa. Przedmowa. Zachowało się niewiele fragmentów historii małego królestwa, ale tak się składa, że ocalały przekazy dotyczące jego powstania. Może nie tyle przekazy, ile legendy, w późniejszych czasach przerabiane, pełne cudownych zdarzeń zaczerpniętych nie z rzeczowych kronik, lecz z popularnych ballad, do których często nawiązuje ich autor. Dla niego opisywane wydarzenia były już odległą przeszłością, ale wydaje się, że mieszkał na terenie dawnego Małego Królestwa. Jego znajomość geografii ogranicza się wyłącznie do tego kraju i nie jest jego mocną stroną, a nadto ma niewielkie pojęcie o regionach leżących za granicą, na północy czy na zachodzie. Usprawiedliwieniem obecnego tłumaczenia tej ciekawej opowieści z wyspiarskiej łaciny na współczesny język Zjednoczonego Królestwa niechaj będzie chęć rzucenia światła na życie w mrocznym okresie dziejów Brytanii, nie wspominając o wyjaśnieniu pochodzenia dziwnych nazw geograficznych. Niektórzy mogą również uznać za godny uwagi sam charakter opowieści i przygody jej bohatera. Wskutek niedostatku danych trudno jest określić granice Małego Królestwa, jego istnienie w czasie i przestrzeni. Od kiedy Brutus przybył do Brytanii, powstało i upadło wiele królestw. Podział na Locrin, Camber i Albanac był tylko pierwszym z wielu zmieniających się podziałów. Dążenia niepodległościowe małych księstw, przeciwstawione pragnieniom królów do powiększania swoich królestw, powodowały, że wojna splatała się z pokojem i radość z niedolą. Jak piszą historycy okresu panowania króla Artura, były to czasy niespokojnych granic, kiedy człowiek mógł szybko wspiąć się na sam szczyt i równie szybko upaść, a minstrelom nie brakowało tematów do pieśni i chętnych słuchaczy. Wydarzenia przedstawione w tej historii należy umiejscowić gdzieś w ciągu tych długich lat. Może po okresie panowania króla Coela, a przed Arturem czy siedmioma królestwami Anglii. Rozgrywały się w Dolinie Tamizy, przy czym wyprawy docierały na północny zachód aż pod mury Walii. Stolica Małego Królestwa leżała z pewnością, podobnie jak nasza, w południowo-wschodniej części kraju, ale dokładnie tego nie można określić. Nie wydaje się, by królestwo sięgało daleko w górę Tamizy na zachód czy za Otmór na północy. Przebieg wschodniej granicy jest jeszcze bardziej niejasny. We fragmentach legend o Georgiusie, synu Gilesa, i o jego paziu, Suowe Tauriliusie, Suecie, znajdujemy napomknienia, że w pewnym okresie bezpieczeństwo i ochronę przed średnim królestwem zapewniała strażnica Fartingow. Jednak to nie dotyczy tej historii, która zostanie przytoczona bez poprawek i dalszych komentarzy, choć oryginalny, pompatyczny tytuł pierwotnego tekstu został odpowiednio skrócony do Gospodarza Gilesa z Ham. Gospodarz Giles z Ham. Aegidius de Hamo mieszkał w środkowej części wyspy Brytanii. Jego pełne nazwisko brzmiało Aegidius Ahenobarbus Julius Agricola de Hamo, ponieważ dawno temu, w owych szczęśliwych czasach, gdy wyspa była jeszcze podzielona na wiele królestw, ludzie szczycili się licznymi imionami. Czasu było wtedy więcej, a ludzi mniej, więc większość z nich się odznaczała. Ponieważ jednak tamte dni przeminęły, będę zwać tego człowieka krótko i w potocznej formie. Był to gospodarz Giles z Ham i wyróżniał się rudą brodą. Ham zasługiwało jedynie na miano wioski, ale wsie w tamtych czasach były dumne i niezależne. Gospodarz Giles miał psa. Pies nazywał się Garm. Psy musiały zadowolić się krótkimi imionami w miejscowym języku. Książkowa łacina zarezerwowana była dla lepszych od nich. Poza tym Garm nie umiałby wykrztusić słowa nawet w psiej łacinie, chociaż używał pospolitej mowy, jak większość psów w tamtych dniach, by grozić, przechwalać się lub przymilać. Złorzeczył żebrakom i włóczęgom, chełpił się przed innymi psami, a przymilał do swojego pana. Giles wzbudzał dumę i strach w psim sercu, bo pomstował i przechwalał się lepiej od niego. W owych czasach nie znano pośpiechu ani popędzania. W końcu popędzanie nie służy interesom. Ludzie wykonywali swoją pracę niespiesznie, a przy tym dużo czasu poświęcali na rozmowy. Mieli o czym mówić, bo dość często miały miejsce wypadki, które głęboko zapadały w pamięć. Jednakże w okresie początków tej opowieści nie wydarzyło się nic pamiętnego, a na dobrą sprawę w Ham nie działo się nic ciekawego już od dłuższego czasu. Taki stan rzeczy doskonale odpowiadał gospodarzowi Gilesowi, należał on bowiem do ludzi niedziałających pochopnie, mających swoje przyzwyczajenia i całkowicie pochłoniętych własnymi sprawami. Ciężko musiał pracować, jak mawiał, by mu się bieda do domu nie wkradła, to znaczy jeść tłusto i żyć w wygodzie, jak przed nim jego ojciec. Pies mu w tym dopomagał. Żaden z nich nie myślał o szerokim świecie, który rozciągał się gdzieś za ich polem, wioską i najbliższym targiem. Ale szeroki świat istniał. Niedaleko od Ham rosła puszcza, a za nią na zachodzie i północy ciągnęły się dzikie wzgórza i zdradliwe bagniska górzystej krainy. Wśród wielu innych stworzeń, które tam mieszkały, nadal panoszyły się olbrzymy, grubiańskie i nieokrzesane, niekiedy sprawiające kłopoty. Jeden, większy i głupszy od swoich pobratymców, wyróżniał się szczególnie. Nie znalazłem w kronikach wzmianki, jakie nosił imię, lecz nie ma to większego znaczenia. Był ogromny, miał kostur podróżny, wysoki jak drzewo i chodził ciężkim krokiem. Wiązy rozgarniał na boki niczym wysoką trawę, niszczył trakty i pustoszył ogrody, wielkimi stopami wybijał dziury głębokie jak studnie, a kiedy potknął się o dom, zostawiał tylko ruiny. A wszystkie te zniszczenia zdarzały się wszędzie tam, gdzie tylko się udał, bo głową sięgał wysoko nad dachy domów i rzadko patrzył pod nogi. Na domiar złego miał kiepski wzrok i był raczej przygłuchy. Na szczęście mieszkał daleko w dziczy i rzadko odwiedzał tereny zamieszkane przez ludzi, a przynajmniej nie robił tego umyślnie. Mieszkał w górach, w wielkim, na wpół zrujnowanym domostwie, ale z powodu głuchoty i głupoty oraz niewielkiej liczby olbrzymów brakowało mu przyjaciół. Miał zwyczaj przechadzać się samotnie po dzikich wzgórzach i po pustkowiach ciągnących się u ich podnóży. Pewnego ślicznego dnia w środku lata olbrzym wybrał się na przechadzkę i włóczył bez celu po okolicy, czyniąc wielkie szkody wśród drzew. Nagle zorientował się, że słońce zachodzi i zbliża się pora kolacji. Stwierdził też, że zawędrował na nieznane sobie ziemię i zabłądził. Straciwszy orientację, wyruszył w niewłaściwą stronę i szedł tak długo, aż zapadła ciemna noc. Wtedy usiadł na ziemi i czekał na wschód księżyca. Ruszył dalej w jego poświacie i nie żałował nóg, chciał bowiem jak najszybciej powrócić do domu. Zostawił na ogniu swój najlepszy miedziany kociołek i bał się, że przepali się dno. Zwrócony plecami do gór, oddalał się od nich coraz bardziej i dotarł na ziemię zamieszkane przez ludzi. Właściwie zbliżał się już do gospodarstwa Egidiusa, Ahenobarbusa, Juliusa Agricoli i wioski zwanej Ham w miejscowym języku. Noc była piękna. Krowy spały na łąkach, a pies gospodarza Gilesa, samopas, włóczył się po polach. Bez pozwolenia wymknął się na przechadzkę, bo lubił blask księżyca i króliki. Oczywiście nie miał pojęcia, że olbrzym również wybrał się na włóczęgę. Gdyby o tym wiedział, byłby to dobry pretekst, by wybrać się na spacer, choć jeszcze lepszy, by pozostać w kuchni. Około drugiej w nocy olbrzym wszedł na pola gospodarza Gilesa, łamiąc płoty, tratując zboże i depcząc skoszoną trawę. W ciągu 5 minut poczynił większe szkody niż królewskie polowanie na lisy trwające 5 dni. Garm usłyszał dudnienie dochodzące znad rzeki i popędził na zachodni stok niskiego pagórka, na którym stał dom jego pana, żeby zobaczyć, co się dzieje. Nagle dostrzegł olbrzyma, który jednym potężnym susem przesadził rzekę i stratował Galateę, ulubioną krowę gospodarza. Biedne zwierzę rozpłaszczyło się jak karaluch pod butem wieśniaka. Garmowi widok ten wystarczył aż nadto. Zaskomlał z przerażenia i popędził do domu. Zapomniawszy, że wymknął się bez pozwolenia, zaczął ujadać i wołać pod oknem sypialni swego pana. Odpowiedź nie nadchodziła przez długą chwilę. Gospodarz Giles spał jak kamień i niełatwo było go zbudzić. Ratunku, ratunku, ratunku! Krzyczał Garm. Okno otworzyło się gwałtownie, a z niego wyleciała dobrze wycelowana butelka. Au! Jęknął pies, z wprawą uskakując na bok. Ratunku, ratunku, ratunku! Z okna wychyliła się głowa gospodarza. A bodaj cię licho, kundlu, co ty wyprawiasz? Nic, odrzekł pies. Ja ci dam nic, rano obedrę cię ze skóry, zagroził gospodarz, zatrzaskując okno. Ratunku, ratunku, ratunku! Wydzierał się pies. Głowa Gilesa ponownie ukazała się w oknie. Ukatrupię cię, jeśli bodaj piśniesz, co cię napadło, głupcze! Nic, odparł pies, ale coś może napaść was, gospodarzu. Co to ma znaczyć? Zapytał Giles, już bardziej zaniepokojony niż zły. Garm nigdy wcześniej nie odpowiadał mu tak zuchwale. Na twoich polach jest olbrzym, ogromny olbrzym i zmierza prosto w tę stronę. Ratunku, ratunku! Tratuje twoje owce, nadepnął na biedną Galateę i spłaszczył ją jak wycieraczkę. Pomocy, pomocy, rozwala twoje żywopłoty, miażdży wszystkie twoje plony. Musisz być dzielny, panie, i szybki, bo za chwilę nic ci nie zostanie. Pomocy! Garm zaczął wyć. Milcz! Krzyknął gospodarz i zatrzasnął okno. Panie miłosierny! Mruknął pod nosem i choć noc była gorąca, wstrząsnęły nim dreszcze. Wracaj do łóżka i nie bądź głupi, powiedziała mu żona. A rano utop to psisko, nie można wierzyć w psie gadanie. Psy plotą najróżniejsze bzdury, kiedy przyłapie się je na włóczędze czy kradzieży. Może tak, Agato? Odrzekł Giles. A może nie. Jednak coś wlazło mi na pola, chyba że z Garma zrobił się tchórzliwy królik. Ten pies trząsł się ze strachu. I czemu skamlał tu po nocy, skoro mógł wśliznąć się tylnymi drzwiami i czekać na poranne mleko? Nie stój więc tutaj i nie kłóć się ze mną. Jeśli wierzysz psu, posłuchaj jego rady. Bądź dzielny i szybki.
Łatwiej powiedzieć niż zrobić, rzekł Giles, bo prawie uwierzył w opowieść Garma.
W późnych godzinach nocnych wizyta olbrzyma wydaje się mniej nieprawdopodobna. Jednakże dobytek jest dobytkiem, a gospodarz Giles szybko rozprawiał się z tymi, którzy bez pozwolenia wchodzili na jego ziemię. Wciągnął spodnie, poszedł do kuchni i zdjął ze ściany garłacz. Wiele osób mogłoby spytać, co to jest garłacz. Dokładnie takie pytanie postawiono 4 mądrym uczonym z Oxenfortu, którzy po namyśle odpowiedzieli: garłacz to krótka strzelba z wielką, rozszerzającą się lufą, ładowana wieloma kulkami lub kawałkami metalu. Zabójcza z bliskiej odległości bez potrzeby dokładnego celowania, obecnie w cywilizowanych krajach zastąpiona przez inną broń strzelecką. Garłacz gospodarza Gilesa, choć wylot lufy miał szeroki niczym trąba, wcale nie był ładowany kulkami czy kawałkami metalu, tylko wszystkim, co było pod ręką. Strzał z niego nie bywał zabójczy, ponieważ Giles rzadko go ładował i nigdy nie strzelał. Sam wygląd garłacza zazwyczaj wystarczał. Kraj ten nie zaznał jeszcze dobrodziejstw cywilizacji, dlatego garłacze nie ustąpiły miejsca nowszym wynalazkom. W zasadzie stanowiły jedyny znany tutaj rodzaj broni palnej. W dodatku niezbyt rozpowszechniony. Ludzie woleli łuki i strzały. Prochu zaś używali głównie do fajerwerków. Tak więc gospodarz Giles zdjął garłacz z kołka i na wypadek, gdyby rzeczywiście musiał go użyć, podsypał dobrą miarkę prochu, a szeroką lufę nafaszerował starymi gwoździami i kawałkami drutu, skorupami ze stłuczonych garnków, kośćmi, kamykami i innymi śmieciami. Wzął buty z długimi cholewami, narzucił kapotę i wyszedł na pole przez warzywnik. Księżyc wisiał nisko za jego plecami, a w jego poświacie Giles nie dostrzegł niczego groźniejszego od długich czarnych cieni krzaków i drzew. Usłyszał jednak okropny tupot dochodzący zza wzgórza. Nie czuł się ani dzielny, ani szybki, cokolwiek mogła powiedzieć Agata, ale bardziej troszczył się o dobytek niż o własną skórę, dlatego chociaż ściskało go w dołku, ruszył w kierunku wierzchołka. Nieoczekiwanie znad wzgórza wyłoniła się twarz olbrzyma. Blada w księżycowej poświacie, która lśniła w jego wielkich, okrągłych oczach. Stopy znajdowały się znacznie niżej, żłobiąc wielkie doły w polu u podnóża. Księżyc oślepił olbrzyma, więc nie dostrzegł gospodarza. Giles jednakże ujrzał go wyraźnie i odszedł od zmysłów ze strachu. Odruchowo pociągnął za spust i garłacz wypalił z ogłuszającym hukiem. Szczęśliwym trafem wycelowany był mniej więcej w wielką, brzydką twarz olbrzyma. Z lufy wyleciały śmieci, kamyki i kości, kawałki garnków i drutu i półtuzina gwoździ. Choć zasięg rzeczywiście był ograniczony, czystym przypadkiem wiele pocisków trafiło w olbrzyma. Skorupy zasypały mu oczy, a wielki gwóźdź utkwił w jego nosie.
Niech to licho! Wrzasnął olbrzym w swój nieokrzesany sposób. Coś mnie urządliło!
Huk nie wywarł na nim najmniejszego wrażenia, był przecież przygłuchy, ale aż nazbyt dobrze poczuł ukłucie gwoździa. Od długiego czasu nie spotkał owada na tyle zajadłego, by próbował przebić jego grubą skórę. Doszły go jednak słuchy, że gdzieś daleko na wschodzie są moczary, na których żyją ważki tnące jak gorące szczypce. Pomyślał więc, że natknął się na owada takiego rodzaju.
Wyjątkowo wstrętna, niezdrowa okolica, stwierdził. Nie ma sensu iść dalej tą drogą.
Zabrał więc ze stoku parę owiec, żeby po powrocie do domu przyrządzić sobie kolację, wrócił za rzekę i spiesznie ruszył na północ, lekko zbaczając ku zachodowi. Tym razem zmierzał we właściwym kierunku i wreszcie odnalazł drogę do domu, lecz zanim tam dotarł, dno miedzianego kociołka zdążyło się przepalić. Gospodarz Giles zaś, kiedy garłacz wypalił, runął jak długi na wznak i leżał, gapiąc się w niebo i zachodząc w głowę, czy nie opadnie na niego stopa przechodzącego olbrzyma. Gdy nic takiego się nie wydarzyło, a łoskot kroków ucichł w oddali, Giles wstał, potarł stłuczone ramię i podniósł upuszczony garłacz. Wtedy niespodziewanie usłyszał wiwaty. Większość mieszkańców Ham wyglądała przez okna, a kilku zarzuciło na siebie ubrania i wyszło z domów, oczywiście po odejściu olbrzyma. Niektórzy biegli z krzykiem na szczyt pagórka. Gdy mieszkańcy wioski usłyszeli przerażający łoskot kroków olbrzyma, większość natychmiast schowała się pod kołdry, a paru nawet wczołgało się pod łóżka. Garm puchł z dumy i kurczył się ze strachu. Uważał, że jego pan w złości jest straszny i wspaniały. I nawet nie przyszło mu na myśl, że olbrzym mógł mieć inne zdanie. Kiedy tylko zobaczył, że Giles wychodzi z garłaczem, a z doświadczenia wiedział, że jest to oznaka ogromnego gniewu, ruszył w te pędy do wioski, szczekając i nawołując: wychodźcie, wychodźcie, wychodźcie! Pobudka, pobudka! Chodźcie zobaczyć mojego wspaniałego pana! Jest dzielny i szybki! Zastrzeli olbrzyma za to, że wszedł mu w szkodę! Chodźcie! Szczyt wzgórza widać było z większości domów w wiosce. Kiedy ludzie i pies dostrzegli wyłaniającą się twarz olbrzyma, zatrzęśli się ze strachu i wstrzymali oddechy i wszyscy, z wyjątkiem psa, doszli do przekonania, że Giles nie poradzi sobie z takim przeciwnikiem. Kiedy garłacz wypalił, a olbrzym odwrócił się spiesznie i uciekł, byli tak zdumieni i pełni podziwu, że zaczęli klaskać i wiwatować. Garm ujadał z takim zapałem, że mało łeb mu się nie urwał.
Hurra! Krzyczeli. To mu będzie nauczką. Gospodarz Egidius dał mu do wiwatu. Olbrzym czmychnie do domu i tam wyzionie ducha i dobrze mu tak.
I znów zaczęli wiwatować, ale nawet wiwatując nie omieszkali zauważyć i zapamiętać sobie, że ostatecznie garłacz może wypalić. Wcześniej debatowano na ten temat w wiejskich karczmach, a teraz sprawa została wyjaśniona raz na zawsze. Po tym zdarzeniu gospodarz Giles miał niewiele kłopotów z nieproszonymi gośćmi. Kiedy stało się jasne, że niebezpieczeństwo minęło, kilku co śmielszych obywateli wspięło się na wzgórze, żeby uścisnąć rękę gospodarza Gilesa. Niektórzy, proboszcz, kowal, młynarz i parę najbardziej szacownych osób, poklepywali go po ramieniu. Giles krzywił się trochę, bo ramię nadal miał obolałe, ale poczuł się zobowiązany, żeby zaprosić ich do domu. Goście rozsiedli się wokół kuchennego stołu i pijąc zdrowie gospodarza, głośno go wychwalali. Giles ziewał bez śladu zażenowania, nikt jednak na to nie zważał, póki nie wysączono ostatniej kropli trunku. Kiedy gospodarz wychylił dwa lub trzy kielichy, goście po jednym czy dwóch, przybyło mu odwagi. Po piątym lub szóstym, goście byli wtedy po drugim czy trzecim, jego odwaga dorównała nawet psim wyobrażeniom. Wreszcie rozstali się jak dobrzy przyjaciele i Giles serdecznie klepał gości po plecach, a że ręce miał wielkie, czerwone i krzepkie, zrewanżował im się z nawiązką. Nazajutrz stwierdził, że zdarzenie urosło w opowieściach, on sam zaś stał się miejscową sławą. W ciągu następnego tygodnia wieści rozeszły się po wszystkich wsiach w promieniu 20 mil. Giles został bohaterem okolicy. Uznał, że to bardzo przyjemne. W następny dzień targowy postawiono mu tyle gorzałki, że mógłby w niej pływać łódką. Omal nie przebrał miary i wracając do domu podśpiewywał stare, bohaterskie pieśni.